Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka, programu prezentującego książki wydawane przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiejszy odcinek realizujemy gościnnie po raz kolejny w siedzibie Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam. Państwa i moim gościem w programie jest pan doktor habilitowany Jacek Wołoszyn. Witam panie doktorze.
Dzień dobry.
Spotykamy się po to, by porozmawiać o jednej z pana prac naukowych. Pracy naukowej z 2019 roku, nagrodzonej Nagrodą Clio w roku 2020, zatytułowanej Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944-1956. Panie doktorze, jak to z tymi dziećmi było w takim razie zaraz po II wojnie światowej? Dlaczego nie chciały się uczyć, tylko od razu szły w konspirację?
To nie jest tak, że one się nie chciały uczyć, bo większość tych grup tworzyli uczniowie. Jeżeli patrzymy tak z perspektywy tego, kim byli ci młodzi konspiratorzy, to byli uczniowie szkół średnich. Czasami gdzieś zajrzały się też starsze klas szkół podstawowych, więc jakby tu były dwa światy. Z jednej strony był ten świat, w którym oni funkcjonowali na co dzień, a więc świat szkoły, świat rodziny, no, ten świat też oficjalny, powiedzmy sobie, propagandy, w którą się stykali. A z drugiej strony był też świat konspiracji, czyli tej odpowiedzi na tę rzeczywistość, w którą przyszło ich żyć, więc to nie jest tak, że nie chcieli się uczyć, tylko właśnie raczej buntowali się przeciwko rzeczywistości, w której się znaleźli, a tę rzeczywistość też poznawali i w szkole, i na ulicy.
Skąd brał się ten gen konspiracji w tych młodych ludziach?
Z jednej strony chyba wynikał też z takiego ogólnego charakteru młodości, czyli tej niezgody, bo nam się wydaje, że w młodość jest wpisana niezgoda na rzeczywistość, chęć jej poprawienia, reakcja na każde zło, a przy okazji zachowania własnej wolności. Stąd ten właśnie gen, powiedzmy sobie, konspiracji, buntu, zwłaszcza buntu młodzieńczego.
Ci młodzi ludzie teoretycznie byli w konspiracji, ale w praktyce nie kryli się ze swoją działalnością. To się dla nich najczęściej źle kończyło. Może powie pan, ilu tak naprawdę było tych konspiratorów? Czy udało się panu ich policzyć?
Można powiedzieć tak, że na podstawie tego, co się zachowało, wszystkich dokumentów wytworzonych przez pracowników aparatu represji, a więc osób, które zostały aresztowane, ewentualnie których nazwiska gdzieś przewijają się przez dokumenty, to jest jakieś 11 tysięcy osób. Z tego, co wiemy, ale też nie wiemy, ile tych organizacji tak naprawdę było, bo mówi się o 1000. Więc być może no maksymalnie drugie tyle, około 2000 wszystkich rzeczywiście organizacji, ale to jest liczba, której nigdy nie poznamy z jednego względu, bo tak naprawdę oprócz tych organizacji, o których wiemy, a więc te, które są wymienione w dokumentach sporządzonych przez pracowników aparatu represji, te pozostałe, jeżeli istniały, to one istnieją, są już tylko w pamięci tych osób, które w nich uczestniczyły lub osób, które coś o nich wiedzą. I teraz też nie mamy pewności, czy to, co te osoby będą opowiadały, z czym będą się zdradzały, to rzeczywiście miało miejsce, czy to nie jest wytwór ich wyobraźni. Więc tutaj tak naprawdę ta liczba dokładna i konspiratorów, i organizacji pozostanie nieznana. 1000 grup w całej Polsce.
W całej Polsce to jest jednak bardzo duża liczba. Musiał pan przeczytać bardzo dużą, objętościowo obszerną ilość materiałów źródłowych. Zrobił pan potężną pracę, kwerendę. Jak długo to trwało?
2,5 roku. Całość, jeżeli chodzi o od momentu, kiedy usiadłem do pisania, do momentu, kiedy był gotowy brudnopis maszynopisu.
To błyskawiczna praca.
Też trzeba przyznać, że tutaj troszeczkę już miałem pewnego doświadczenia, gdzie szukać, gdzie jeszcze spojrzeć, jakie pytania postawić ze względu na swoją jedną z pierwszych rzeczy, którą opublikowałem tutaj w Instytucie, czyli książkę dotyczącą konspiracji młodzieżowej tutaj w województwie lubelskim.
Czy w skali ogólnopolskiej, na mapie Polski były obszary bardziej nasycone działalnością opozycyjną młodych ludzi i obszary właściwie z takim czarną plamą?
Nie ma obszarów, jeżeli chodzi o takich zupełnie pusty, gdzie nie byłoby konspiracji młodzieżowej. Ja sobie pozwolę zajrzeć tutaj do broszury, bowiem tutaj są dwie mapy, które to pokazują w różnych okresach. Jakby weźmy, nie wiem, czy można to pokazać jakoś do kamery. Proszę spojrzeć, to jest ten okres lat 1948-1953, kiedy tych organizacji jest najwięcej w całej tej, w całym okresie tego pierwszego dziesięciolecia. Proszę zobaczyć, właściwie cała Polska jest pełna tych punktów, które oznaczają jakby poszczególne organizacje. Oczywiście są województwa, które z różnych względów, powiedzmy sobie na przykład kieleckie, czy rzeszowskie, czy opolskie, których jest tych organizacji mniej, tutaj różne jakby uwarunkowania związane z tym, że no, istnieje też dorosłe podziemie, które dość długo tutaj działało, więc ci młodzi ludzie mogli początkowo jakby zaciągnąć się do tego dorosłego podziemia. Też proszę pamiętać, że te obszary jednak zostały bardziej spacyfikowane niż inne, w których to podziemie było słabsze. Ale proszę zobaczyć na przykład Bydgoszcz, Gdańsk, Dolny Śląsk. Są obszarami, w których tych organizacji jest stosunkowo najwięcej w tym okresie.
Wspomniał Pan o tak zwanym dorosłym podziemiu, czyli zbrojnej konspiracji, oddziałach zbrojnych, o żołnierzach wyklętych. Czy te organizacje miały wpływ na postawy młodych ludzi?
Większość organizacji młodzieżowych powstała zupełnie samorzutnie, bez jakby powiązania z tym podziemiem dorosłym, takiego bezpośredniego organizacyjnego podległości, ale proszę pamiętać, że było to jakby łączność mentalna, bo ten sam cel przyświecał i młodym ludziom, i dorosłym konspiratorom, czyli odzyskanie niepodległości, walka z istniejącym systemem, jego obalenie i odbudowa niezależnego państwa polskiego, traktowana właściwie jak na równi, jako odzyskanie też takiej osobistej wolności i podmiotowości.
O młodzieżowej konspiracji niepodległościowej z lat 1944-1956 rozmawialiśmy z panem doktorem habilitowanym Jackiem Wołoszynem. Dziękuję panu.
Dziękuję.
Jacek Romanek, kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 roku. Państwa i moim gościem w programie jest autor niniejszej publikacji, pan doktor habilitowany Jacek Romanek. Witam.
Serdecznie.
Witam panie doktorze. I od razu pytanie, kolaboracja we wrześniu 1939 roku i później? Jest to możliwe?
Okazuje się, że jak najbardziej. Pamiętajmy, że w 1939 roku mamy dwóch agresorów. 1 września na Polskę napadają Niemcy, 17 września Armia Czerwona. I jeśli współpraca, czy też kolaboracja z Niemcami na terenach zachodnich już jest w miarę dobrze znana, jeśli chodzi o środowiska mniejszości niemieckiej chociażby w Polsce, to kwestia kolaboracji na Lubelszczyźnie. Lubelszczyzna jest o tyle ciekawa i warta tutaj też wspomnienia, iż ponad połowa obszaru Lubelszczyzny została zajęta przez Armię Czerwoną do 4 października 1939 roku. Mamy dosyć dobrze opisaną czy znane formy współpracy z Armią Czerwoną na terenach Kresów Wschodnich. Natomiast Lubelszczyzna jest o tyle też ciekawa, że tutaj większość społeczeństwa to jednak społeczeństwo narodowościowo-polskie w porównaniu z Kresami. Ta kolaboracja troszkę inaczej się rozkładała. Natomiast faktycznie w momencie wkroczenia Armii Czerwonej, a nawet tuż przed, bo już 17 września w niektórych miejscowościach dochodzi do tworzenia struktur kolaborujących, mamy również taką formę współpracy z najeźdźcą.
Struktury kolaborujące, czyli jakieś komitety robotnicze?
Oczywiście na wzór Armii Czerwonej i na wzór tego, co wydarzyło się jeszcze w roku 1920, tak naprawdę, gdy Armia Czerwona posuwała się na zachód, tutaj też dochodzi do współpracy wielu środowisk z Armią Bolszewicką i w 1939 roku na wzór tego roku 20 tworzą się ponownie komitety rewolucyjne bądź Czerwona Milicja. Jedne to są struktury, które mają odgrywać taką formę bardziej polityczną, natomiast milicja, jak sama nazwa wskazuje, bardziej porządkową, to znaczy to jest to element współpracy z komitetami rewolucyjnymi, bardzo często zazębiające się wzajemnie, to znaczy członkowie komitetu i milicji to te same osoby, no i wykonujące podobne działania, jeśli chodzi na rzecz tutaj konkretnie Armii Czerwonej w wrześniu 1939 roku.
Działania, czyli?
Oczywiście ta współpraca, jeśli chodzi o kolaborację, jest ukierunkowana tak naprawdę w państwo polskie, czyli to są wystąpienia I tutaj oczywiście mówimy o wystąpieniach zarówno obywateli polskich, narodowości czy ukraińskiej, czy białoruskiej, czy żydowskiej, ale także i Polaków. Oczywiście Polaków w mniejszej skali i te wystąpienia będą miały troszkę inny charakter, jeśli chodzi o swój przebieg, skalę, cel. Natomiast no, głównym celem jest tak naprawdę tych struktur kolaborujących, czy osób, które znajdują się w komitetach, czy w milicji, jest po pierwsze wyłapywanie polskich oficerów, żołnierzy, pomoc w rozbrajaniu tych żołnierzy, pomoc w pilnowaniu żołnierzy już aresztowanych czy wyłapanych przez Armię Czerwoną, pomoc w ewakuacji tych żołnierzy na wschód. Jest wskazywanie Sowietom chociażby funkcjonariuszy Policji Państwowej, urzędów państwowych, jest blokowanie urzędów państwowych, żeby Polacy nie mogli wtedy już do nich dotrzeć i obsadzanie tych stanowisk członkami komitetów. Jest również oczywiście działania w kierunku ziemian. To wszystko ma na celu tworzenie list, najczęściej proskrypcyjnych, na których znajdują się osoby, które mają zostać aresztowane, są aresztowane, a następnie trafiają na wschód.
To taka brutalna denuncjacja po prostu, wskazywanie palcem, kto jest Polakiem.
Tak, tak. Tym bardziej, że bardzo często w tych środowiskach lokalnych ludzie znają się, tak? Wiedzą, kto, jakie ma sympatie polityczne, kto jest zaangażowany ewentualnie, czy kto gdzie pracuje, jakie funkcje pełni w państwie polskim. Tym bardziej to ułatwia tym strukturom, bo pamiętajmy, że te struktury bardzo często tworzą się oddolnie. Tylko w dużych miastach te struktury tworzą się jak gdyby odgórnie. To znaczy mamy przykład chociażby Białej Podlaskiej i Zamościa i tam faktycznie wszystko wskazuje, te struktury tam pozostawiły też po sobie ślady materialne w postaci chociażby gazet, czy zarządzeń, czy afiszów. I wiemy, że tam zostały te materiały jak gdyby przewiezione wraz z Armią Czerwoną. Wraz z nią też docierają tutaj bardzo często polscy komuniści, którzy albo byli na wschodzie wówczas, albo zostali zwolnieni z wielu więzień, gdzie odsiadowali wyroki wieloletniego więzienia, uciekając na wschód i bezpośrednio zaraz z Armią Czerwoną wracając tutaj, tworzą takie komitety rewolucyjne. I to ich zadaniem jest tak naprawdę w pewien sposób neutralizacja wszelkich działań państwa polskiego w 1939 roku.
Jaka była skala tej kolaboracji i czy można policzyć ilość ofiar, które poniosły śmierć albo przynajmniej utraciły wolność z tego tytułu?
To jest rzecz niezwykle trudna w tym momencie. Tak jak powiedziałem, nie zostało, czyli struktury kolaborujące nie pozostawiły konkretnych materiałów, czyli konkretnych wykazów osób aresztowanych. Natomiast wiemy, że to wszystko jest zależne od tego, w jakiej miejscowości kolaboracja ma miejsce i jaki jest tam przekrój narodowościowy. Tutaj kwestią istotną jest w przypadku miast oczywiście skala ich zamieszkania przez ludność żydowską, bo to ona jest najbardziej zaangażowana wtedy w kolaborację. W przypadku wsi jest to oczywiście ludność ukraińska. Bardzo często w przypadku wsi dochodzi również do kolaboracji ludności polskiej. Zresztą w miastach też, chociaż w mniejszej skali. Ta kolaboracja nie zawsze jest wspólna, to znaczy komitety rewolucyjne, które tworzą się wówczas, nie zawsze są komitetami, które działają wspólnie. To znaczy mamy przykład Zamościa, gdzie Zamość został podzielony jak gdyby na dwie strefy wpływów. W części kolaborowali Polacy, a w większej części jednak, czy większej części miasta była zajęta przez ludność żydowską, która tam, że tak powiem, podjęła współpracę z okupantem. Jeśli chodzi o skalę, wiemy tak naprawdę o kilkudziesięciu, kilkuset nazwisk osób, które zostały zabrane z danych miejscowości, nie wróciły już tutaj na teren Rzeczpospolitej, albo zginęły bezpośrednio w 1939 roku, we wrześniu lub październiku 1939 roku. I to są te straty, które możemy policzyć, czyli te, które gdzieś tam świadkami tych wydarzeń byli Polacy na przykład, albo inne osoby, które zostawiły swoje relacje, czy jakieś wspomnienia, dokumenty. Natomiast w pozostałych przypadkach to są tylko rzeczy, które możemy uchwycić, jeśli chodzi o współpracę, natomiast nie wiemy, jaka była jej skala, ten tragizm tej współpracy w 1939 roku.
O bardzo ciekawym wątku pierwszych dni II wojny światowej, czyli o kolaboracji z jednym z okupantów, z Sowietami na terenie województwa lubelskiego, rozmawialiśmy z panem doktorem habilitowanym Jackiem Romankiem. Dziękuję panie doktorze. Autorem książki zatytułowanej Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 roku. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1956 pod redakcją Rafała Wnuka, Sławomira Poleszaka, Agnieszki Jaczyńskiej i Magdaleny Śladeckiej. Państwa i moim gościem w programie jest pan dr Sławomir Poleszak, a będziemy rozmawiać o żołnierzach wyklętych, czyli o powstańcach, którzy walczyli o niepodległe państwo polskie. To jest drugie wydanie Atlasu. Pierwsze było w 2007 roku. Teraz mamy 2020 rok. Co się, 21 rok. Co się przez te 14 lat zmieniło?
Jeśli chodzi o postęp badań naukowych, to na pewno jesteśmy o wiele dalej. Wiemy o wiele więcej o pewnych szczegółowych aspektach działalności polskiego podziemia niepodległościowego po 1944 roku. Jesteśmy też na pewno w innej sytuacji politycznej, która też narzuca pewną narrację i w tej narracji uczestnicy tego ruchu niepodległościowego są w pewien sposób, no można powiedzieć, wykorzystywani.
Ale też doczekali się w końcu mówienia o nich prawdy.
Oczywiście i o to zawsze powinno chodzić wszystkim historykom, żeby zgłębiać dany problem i starać się go w jak najbardziej sposób zobiektywizowany przedstawić czytelnikowi. Ludzie, którzy podjęli walkę z komunistami po 1944 roku i ją przegrali finalnie, przez następne 4 dziesięciolecia byli obiektem zajadłej komunistycznej propagandy, która przedstawiała ich w jak najgorszym świetle. Tutaj można użyć kilku epitetów, czy najbardziej taki chyba delikatny to reakcjoniści, ale mówiono o bandytach, mordercach, wykolenieńcach, członkach marginesu społecznego. Natomiast dopiero po 1989 roku, kiedy historycy zdobyli w miarę pełniejszy dostęp do archiwów i kiedy można było o tym pisać w sposób nieskrępowany, wtedy to zagadnienie ruchu niepodległościowego po 1944 roku mogło zostać przedstawione w sposób obiektywny i prawdziwy.
Dlaczego w historiografii ciągle używa się określenie podziemie niepodległościowe, a nie powstanie?
Wydaje mi się, że tutaj toczy się dosyć ożywiona dyskusja wokół tego zagadnienia. Przede wszystkim ja jestem zwolennikiem używania sformułowania polskie podziemie niepodległościowe, bo wydaje mi się, że ono w najpełniejszy sposób oddaje istotę tego ruchu, który działał po 1944 roku. Pojęcie powstania mnie nie przekonuje, przede wszystkim dlatego, że tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem, kiedy główne organizacje konspiracyjne działające po 1944 roku nie nawołują do kontynuowania walki, do wzmagania walki zbrojnej z przeciwnikiem, tylko wręcz odwrotnie. Te organizacje konspiracyjne dążą do tego, żeby rozładować lasy, żeby ludzie, którzy walczą w lasach, sądząc, że ta walka w tym okresie nie ma żadnych szans powodzenia, że będzie tylko i wyłącznie pomnażać ofiary śmiertelne i wyniszczenie materialne społeczeństwa, które i tak wyszło z tej wojny niesamowicie pokiereszowane, należy doprowadzić do tego, żeby te oddziały partyzanckie rozformowywać, żeby młodzi ludzie wracali do legalnego życia, żeby się uczyli, pracowali, że ten czas, że to nie jest czas na kolejne wykrwawianie się w walce zbrojnej. Zresztą największa organizacja konspiracyjna po wojnie, czyli Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które powstało we wrześniu 1945 roku, było zupełnie innym pomysłem na prowadzenie walki z komunistami. To nie była walka zbrojna, tylko przede wszystkim walka cywilna, uświadamiająca i wspomagająca wszystkie partie antykomunistyczne, które no, przygotowywały się do wyborów, które miały odsunąć komunistów od władzy. Oczywiście okazało się, że tak jak referendum z czerwca 1946 roku, tak wybory ze stycznia 1947 roku zostały przez komunistów sfałszowane.
Czy ten atlas podziemia niepodległościowego polskiego podziemia niepodległościowego został wzbogacony o jakieś treści.
Tak, zostały poprawione te pomyłki, które wdarły się w pierwsze wydanie. Zostały poprawione różnego typu akcje, ubogacone treści w niektórych tych rozdziałach wojewódzkich dotyczących poszczególnych organizacji. Został rozbudowany tekst wstępny mówiący w sposób syntetyczny o dziejach polskiego podziemia niepodległościowego po 1944 roku. W niektórych województwach doszło do pewnego przesunięcia oddziałów z jednej afiliacji do drugiej afiliacji. Oczywiście została wzbogacona bibliografia, która jest o wiele, wiele liczniejsza od tej z 2007 roku. Kiedy zapoznajemy się z tą bibliografią, to świadczy o tym, jak szybko i znacząco postępuje badanie nad problemem polskiego podziemia niepodległościowego.
O atlasie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1956 rozmawialiśmy z panem doktorem Sławomirem Poleszakiem, redaktorem naukowym drugiej edycji niniejszego atlasu. Dziękuję panu za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję.
A państwa serdecznie zapraszam i zachęcam do lektury tej jakże wyjątkowej pozycji. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję państwu za uwagę i życząc pasjonującej lektury, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Przystanek Książka.